I tak, drodzy Państwo, rozpoczynamy poranek w Radiu Wnet. To poranek zamykający klamrą już tak naprawdę ten tydzień, bo dzisiaj już mamy piątek, 11 sierpnia. Wschód słońca mogliśmy obserwować o godzinie 5.11. Na zachód poczekamy do godziny 20.10. To oznacza, że tym dniem będziemy mogli cieszyć się aż przez 14 godzin i 59 minut. Jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to 11 sierpnia przypada wspomnienie święto świętej Klary Dziewicy, a jeżeli chodzi o imieniny, to dzisiaj obchodzą je Aleksander, Filomena, Klara i Tyburcja. Im wszystkim składamy oczywiście najserdeczniejsze życzenia. My już za kilka chwil przeniesiemy się jak zawsze na Ukrainę, chociaż Dmytro Antoniuk pewnie jeszcze dziś w Polsce, ale obserwuje wydarzenia z frontu. To wszystko, co ważnego dzieje się w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i jak w każdym poranku Wnet, to tutaj zapraszamy na raport z frontu, ale jeszcze zanim wejdziemy już w pełni w poranek Wnet, to rozpoczniemy energetycznie i muzycznie zespół Roxette przed nami i How Do You Do? I see. To zespół Roxette w utworze How Do You Do, a teraz na naszym zegarze godzina 7.14, no to już zapowiadany raport z frontu.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, gospodarz studia Kijów, odpowiedzialny także za raport z frontu w Radiu Wnet, historyk, pisarz, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino, witam Państwa serdecznie i witam z Ukrainy. Wczoraj przyjechałem przez granicę, no tylko przez to, że stałem trochę długo, to do domu, do Kijowa nie dotarłem. Jestem teraz na Wołyniu, ale już szykuję się, żeby dojechać dzisiaj wreszcie do domu, do Kijowa. Sytuacja... Wczoraj sytuacja w Ukrainie jest dramatyczna, niestety, wobec tych ostrzałów rosyjskich. Wczoraj wieczorem po raz kolejny zostało strzelane Zaporoże. Tam wróg uderzył rakietą typu Iskander-K w hotel Reichardt, w którym często przebywali przedstawiciele ONZ-u w Ukrainie. I o tym napisała przedstawiciel tej organizacji Denise Brown, która po prostu jest szokowana takim uderzeniem Rosji. W sam hotel rakieta nie uderzyła, tylko obok, ale to spowodowało też i zniszczenie aut i zniszczenie elewacji tego budynku. Niestety jedna osoba jest zabita i kilkanaście rannych. No, widzimy, że Rosja nadal wykorzystuje po prostu metodę terrorystyczną i nie obchodzi jej to, że ona tą rakietą mogła po prostu zabić przedstawicieli ONZ-u i to też znów daje podstawy nam mówić o tym, że Rosja musi być po prostu wykluczona z ONZ-u, no, bo nie ma innej rady na to. Oprócz tego teraz przeniesiemy się do Rosji, gdzie w nocy odnotowano wielki pożar na bazie w mieście Odyncowo pod Moskwą. Tam jeszcze poprzednio było, zgodnie z informacją rosyjską, było zastrzelono ukraiński dron. No, być może jednak ten zastrzelony dron albo nie zastrzelony jednak spowodował ten pożar, który widać za kilkanaście też kilometrów, potężny pożar pod Moskwą. Co do sytuacji na froncie, to nie wyjaśniona jest sytuacja z rzekomym przyczółkiem na lewym brzegu chersońskiego obwodu pod miejscowością Kazaci Lagery, tam gdzie wysadzili się jeszcze kilka dni temu ukraińskie żołnierze. Być może tam oni jeszcze są, ale na razie my po prostu nie mamy żadnej oficjalnej informacji. Toczą się walki tam na południu Zaporowskiego i Donieckiego obwodu. Mamy drobne sukcesy w kierunku Melitopola. Ale mi tak się wydaje i dużo wojskowych ekspertów mówią o tym, że bardziej perspektywnym kierunkiem uderzenia i ofensywy ukraińskiej jest akurat lewy brzeg Chersońszczyzny. No tylko oczywiście trzeba przerzucić wszystko potrzebne na lewy brzeg, bo tam nie ma po prostu takiej zmasowanej obrony wroga. On nie jest tam gotów na odparcie sił ukraińskich i sił rosyjskich tam jest zdecydowanie mniej, jak tam na Zaporożu i na południu obwodu Donieckiego. No, ale po tym, jak Rosjanie zniszczyli tamę w Kachowce, przekroczenie Dniepru jest bardzo ciężką zadacią, ale jest możliwym. Także no, czekamy, jak będzie się rozwijała sytuacja nadal. Wczoraj też prezydent Polski Andrzej Duda w wywiadzie Washington Post powiedział o tym, że Ukrainie, no, jego zdaniem po prostu brakuje broni, dlatego żeby zdecydowanie pokonać wroga. I oprócz tego też on powiedział o tym, że on widzi zagrożenie przede wszystkim nie w tym, że Rosja może zastosować broń atomową, a akurat zagrożenie na Zaporożskiej stacji atomowej, że tam po prostu Rosja może udać się do, no, do znów aktu terrorystycznego i stworzyć katastrofę atomową. To też niestety widzimy, że sytuacja tam w Energodarze pogorszyła się wczoraj, bo znów stacja atomowa teraz prawie nie ma prądu. I są problemy z czwartym blokiem, który jest w stanie gorącego zatrzymania się i Rosjanie chcą teraz ten blok przenieść w stan chłodnego się zatrzymania, jeżeli tak poprawnie mówię. Ale to wszystko stwarza problemy z stacją atomową i ona jest po prostu niestabilna. Taka sytuacja.
Tak wygląda sytuacja, o której mówi Dmytro Antoniuk. A powiedz proszę, droga, wszystko przebiega sprawnie. Teraz jesteś, jak rozumiem, w drodze cały czas do Kijowa. Czy masz jeszcze tutaj dłuższy przystanek?
Nie, jestem w drodze do Kijowa. Ja chciałem być już w Kijowie wczoraj wieczorem, ale wobec tego, że po prostu stałem bardzo długo na przejściu granicznym, to nie trafiłem. Jak wiadomo, w Ukrainie jest godzina policyjna. Ja nie mogę przemieścić się w nocy, zaczynając od północy. No i tutaj chcę też jeszcze raz podziękować wszystkim Państwu, którzy byli na moich prezentacjach i kupowali moje książki na te pieniądze. Udało się kupić tego drona i dron jest ze mną i wkrótce też pojadę na wschód, żeby przekazać go wojskowym, o czym będę też mówić na antenie radia.
I oczywiście zachęcamy do tego, aby słuchać Radia Wnet. Dziękuję Dmytrze. To Dmytro Antoniuk, historyk, publicysta, gospodarz studia Kijów, a także raport z frontu i wielu innych formatów na antenie Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
Ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. Mamy 22 minuty po godzinie 7. W takim razie teraz chwila muzyki. Daria Zawiałow z najnowszym utworem Fifi Hollywood, a my wracamy za momencik.
3, 4, 3, 4.
Fifi
I oczywiście Daria Zawiałow, a ja teraz spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 7:26. No to już najwyższy czas na rozmowę z naszym kolejnym gościem. A z nami jest dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka, ekonomistka, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My dzisiaj skupimy się na rozmowie na temat Amazonii, na temat Brazylii, ale na moment, jeżeli pani pozwoli, zajrzyjmy do Ekwadoru. Prezydent Ekwadoru ogłosił wczoraj stan wyjątkowy w kraju. Jest to związane z zabójstwem, do którego doszło dzień wcześniej. Zabójstwo kandydata na prezydenta o antykorupcyjnych poglądach. Czy coś więcej możemy powiedzieć?
No to jest kolejna odsłona przemocy, którą ogarnięty jest Ekwador, kraj, który jeszcze kilka lat temu był uznawany za jeden z najbezpieczniejszych na świecie. Natomiast teraz w przededniu wyborów wcześniejszych zwołanych specjalnie na 20 sierpnia, no mamy taką w zasadzie tutaj defiladę przemocy organizowanej przez gangi, które no dzisiaj w dużej części niestety przejmują w Ekwadorze władzę. Wiemy już z doniesień i z tego, co zostało ogłoszone przez samego obecnego prezydenta Ekwadoru i z doniesień prasowych, że za te konkretne zabójstwo prawdopodobnie odpowiedzialne są międzynarodowe gangi. Aresztowano 6 Kolumbijczyków, osoby związane właśnie z międzynarodową przestępczością i to z, między innymi właśnie z kierunku kolumbijskiego od północnego sąsiada Ekwadoru. Ten przemyt kokainy wzrasta po prostu drastycznie i za tym idzie fala przemocy. To jest przemoc zorganizowana, prowadzona przez międzynarodowe gangi w Ekwadorze od kilku lat. Obecne są też międzynarodowe kartele meksykańskie, ale też bałkańskie. Okazało się, że Ekwador, kraj do tej pory w zasadzie spokojny, który nie zmagał się absolutnie, nie miał takiego problemu, jeśli chodzi o przemoc, no, nie był przygotowany na taką działalność, dlatego bardzo silnie wniknęły te organizacje przestępcze właśnie w struktury władzy, w powiązania z politykami, zarówno tymi najwyższymi, ale też lokalnymi. Bardzo często mówi się o powiązaniach ze służbami specjalnymi. Sam kandydat Fernando Villavicencio to jest osoba bardzo znana w Ekwadorze, że właśnie wcześniej to był dziennikarz śledczy, który właśnie mówił o tym, że będzie próbował rozbroić te powiązania pomiędzy polityką a gangami. I to był człowiek, który autentycznie zagrażał interesom międzynarodowych karteli. On otrzymywał wcześniej pogróżki, które chociaż ujawnił, no to publicznie mówił, że one nie spowodują tego, że on zostawi ten temat i nie będzie tutaj w swojej kampanii głosił właśnie takich poglądów. Dosłownie na tydzień wcześniej dostał właśnie zapowiedź takiego ataku ze strony karteli międzynarodowych. W Ekwadorze najczęściej wygląda to w ten sposób, że w mediach społecznościowych są publikowane nagrania, no, w których zamaskowani albo nawet niezamaskowani przedstawiciele gangów właśnie wskazują, że dany polityk jest jakby na ich celowniku, że ma natychmiast przestać nękać właśnie ten konkretny gang. To wszystko doprowadziło naprawdę do eskalacji przemocy i w ostatnich miesiącach w czasie tego przygotowania do nadchodzących wyborów mamy kilka takich przypadków. No oczywiście zabójstwo kandydata na prezydenta to jest najpoważniejsze przestępstwo. W ogóle nigdy wcześniej w Ekwadorze nie było takiego przypadku, ale mieliśmy też niedawno niestety przykłady negatywne, takie jak zabójstwa burmistrza miasta Manta, wcześniej zabójstwa dwóch kandydatów na burmistrzów, kandydata do Zgromadzenia Międzynarodowego w Ekwadorze. Niestety obserwujemy wzrost takiej przestępczości, która wcześniej była udziałem w latach 80. w Kolumbii, w latach 90. w Meksyku, a więc czegoś, co doprowadziło do narkopaństwa jako takiej formy współdziałania właśnie tych karteli międzynarodowych z polityką. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, a jeszcze tym bardziej, że w przypadku Ekwadoru pogłębiło się w ciągu ostatnich 5 lat dosłownie. W 2017 roku te statystyki jakiejś przestępczości, zabójstw w Ekwadorze były bardzo niskie, a od tego momentu w ciągu 5 lat wzrosł ten wskaźnik zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców, wzrósł 5-krotnie. To jest po prostu niesamowita eskalacja przemocy.
I o tej eskalacji faktycznie ta informacja wstrząsnęła światem. Pani doktor, to jeszcze tylko jedno pytanie, aby już zamknąć temat Ekwadoru. Czy pomimo wprowadzenia przez prezydenta tego stanu wyjątkowego, który ma obowiązywać przez 60 dni, wybory prezydenckie i tak odbędą się zgodnie z planem 20 sierpnia? No i też pytanie, czy istnieje taka możliwość, że ktoś zostanie, że jakieś śledztwo będzie rzetelnie przeprowadzone i ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, czy też istnieje takie ryzyko, że to po prostu morderstwo polityczne, które pozostanie bezkarne?
Wybory mają się odbyć zgodnie z planem 20 sierpnia. Obserwatorzy również z Unii Europejskiej są tam obecni. Dzisiaj jest również na polecenie obecnego prezydenta, jest obecne wojsko, policja na ulicach Ekwadoru, zwłaszcza właśnie w stolicy Quito, ale też w mieście, który jest ogarnięty w największym stopniu przemocą, czyli Guayaquil. To jest miasto portowe, jeden z najważniejszych portów handlowych, ale też miejsc przerzutu tych narkotyków i miejsce działalności gangów. Wydaje się, że te wzmożone środki bezpieczeństwa będą w stanie po prostu doprowadzić do tego, aby te wybory się odbyły, żeby ludzie nie bali się pójść zagłosować. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Kandydatów na to stanowisko prezydenta było 8. Nazwisko zamordowanego Fernando Villavicencio prawdopodobnie zostanie na tej liście. Jest za mało czasu, aby tutaj dokonywać jakichś istotnych przetasowań. Natomiast może te wydarzenie zmienić wynik wyborów, bo o ile do tej pory właściwie na czele tego wyścigu do fotela prezydenckiego placowała się kandydatka Luisa González, kandydatka związana z wcześniejszym prezydentem Rafaelem Correą, więc silnie lewicowa, taka wzorująca się, to jest partia wzorująca się na wenezuelskim modelu, przedstawionym przez Ugona Chavesa. Natomiast po tym morderstwie wydaje się, że nastroje Ekwadorczyków jednak są tutaj bardzo gorące. Może się to przeważyć na rzecz kandydatów bardziej prawicowych, ale takich, którzy mówią właśnie też o zwalczaniu przemocy zorganizowanej. Prawdopodobnie w takim razie, oczywiście zobaczymy, bo to są tylko tutaj moje dywagacje, ale prawdopodobnie właśnie ta kandydatka Luisa González może nie osiągnąć 50% głosów w pierwszej turze. Myślę, że dojdzie do drugiej tury, więc przed Ekwadorem jeszcze długi okres być może niestabilności i takich wzmożonych środków środków bezpieczeństwa. To myślę, że też ponieważ wywołało to wydarzenie naprawdę ogromne poruszenie i na scenie politycznej, i wśród obserwatorów zagranicznych, no w samym Ekwadorze, tutaj deklaracje ze strony obecnego prezydenta, odchodzącego prezydenta Guillermo Lasso są takie, że doprowadzi do wyjaśnienia tej zbrodni, do skazania osób związanych z tą zbrodnią. No mamy bezpośredni zabójca prezydenta, no został zastrzelony podczas samego tego wydarzenia. Natomiast oczywiście pozostaje pytanie, w jaki sposób rozwikłać te bardzo skomplikowane prawdopodobnie i głębokie powiązania pomiędzy polityką a gangami międzynarodowymi, bo to będzie wymagało również prawdopodobnie aresztowań wewnątrz obozów politycznych. Ja myślę, że we wszystkich partiach i na wielu różnych poziomach, i na bardzo lokalnych, i na poziomach na przykład gubernatorów, ale też prawdopodobnie w tej największej polityce.
I my oczywiście będziemy w stronę Ekwadoru jeszcze spoglądać, ale teraz na moment przyjrzymy się podsumowaniom, konkluzjom, jakie płyną ze szczytu w sprawie Amazonii, który był zapowiadany jako wielki, miał być wielkim sukcesem, przełomem dla zagrożonych lasów deszczowych. No i jak po tym wydarzeniu? Czy możemy uznać, że to jest jakiś przełom, jest jakiś sukces, czy może zawiedzione, mocno i szeroko zapowiadane spotkanie, które jednak tego przełomu nie przyniosło?
Mam mieszane uczucia po tym szczycie. On był bardzo ważnym wydarzeniem, oczekiwanym rzeczywiście, dlatego że od 14 lat kraje, na terenie których leży Amazonia, no nie miały takiej okazji, aby ze sobą porozmawiać, a przecież tematów wspólnych, tematów trudnych dotyczących współpracy regionalnej jest bardzo dużo. Oczywiście przede wszystkim szczyt dotyczył ochrony lasów deszczowych w tych 8 krajach, w zasadzie w 9, tam, bo tam czy 9 to jest terytorium zależne, to jest Gujana Francuska, więc przedstawiciel Francji również był obecny. Myślę, że to jest ważne, że tam byli też przedstawiciele właśnie z Europy. Natomiast nie udało się uzgodnić wspólnego celu, jakim miało być podjęcie takiej deklaracji jak zakończenie wylesiania do 2030 roku. Boliwia i Wenezuela nie podpisały się pod tą deklaracją, nie przyjęły takiego zobowiązania, więc takiej jednomyślności nie ma. Z drugiej strony no takie kraje jak Brazylia, no, która przewodniczyła temu szczytowi i w ogóle szczyt był zwołany przez Lula da Silva na terenie Brazylii, na terenie właśnie miasta leżącego w Amazonii, ale Brazylia nie chce z kolei zadeklarować ograniczenia nowych odwiertów ropy naftowej, no, które są na terenie Amazonii prowadzone, dlatego że to właśnie na terenie Brazylii odkryto nowe złoża. To więc tutaj oczywiście też należy wyważyć, na ile ten interes gospodarczy, interes rozwoju gospodarczego tego regionu przeważa nad interesem jakby wspólnym, ogólnym, dotyczącym ochrony tych lasów. I tutaj mamy bardzo silne różnice zdań pomiędzy prezydentem Kolumbii, lewicowym i od niedawna urzędującym prezydentem Gustavo Petro, który silnie naciska na to, aby nowych żadnych wydobyć ropy naftowej, nie poszukiwań, nie prowadzić, tylko chronić tę Amazonię. No z drugiej strony w Kolumbii nie odkryto nowych złóż, tak? A Brazylia czy Peru mają takie właśnie problemy. Natomiast co jest ważne i co powinniśmy zapamiętać z tego szczytu, to jest takie, nie wiem czy to nazwać żądaniem, ale przynajmniej bardzo jasno zadeklarowanym oczekiwaniem skierowanym w stronę krajów uprzemysłowionych, że kraje te powinny podjąć zobowiązanie do finansowego wsparcia no właśnie wysiłków krajów amazońskich, aby tę Amazonię chronić. I tutaj pojawiło się wspólne wezwanie do tego, aby te kraje uprzemysłowione płaciły na rzecz no, ochrony Amazonii ogromne pieniądze i takie zobowiązania by przyjęły i jeszcze kolejne zobowiązania, aby też no, wspomogły rozwój zrównoważony, no, taki, który by zagwarantował możliwość i no, mieszkania na terenie Amazonii, ale też oczywiście rozwoju ludności tubylczej, no, która w Amazonii również jest. W ogóle na terenie Amazonii mieszka około 50 milionów osób, nie tylko ludności tubylczej, ale ogólnie, więc to jest duża liczba osób, no, które w jakiś sposób też chcą korzystać z tych dobrodziejstw, które na przykład złoża surowcowe na terenie Amazonii dają. I to jest ogromne wyzwanie dla naszej społeczności międzynarodowej. Bardzo silnie, myślę, wybrzmi na najbliższym COP28, no, które już się zbliża, tak będzie w tym roku. A jeszcze tym bardziej, że tuż po zakończeniu samego szczytu do Brazylii zjechali przedstawiciele państw no, spoza Ameryki Południowej, takich jak Indonezja, jak Republika Kongo, jak Demokratyczna Republika Kongo, a więc krajów, na terenie których są umiejscowione lasy deszczowe w tym szerokim znaczeniu już globalnego południa i wspólnie właśnie domagają się od krajów uprzemysłowionych zaangażowania finansowego i wyraźnych działań, które mają wspomóc te kraje w, no właśnie, w ochronie środowiska, w transformacji energetycznej, w zrównoważonym rozwoju i tak dalej.
Pani doktor, teraz takie jedno pytanie troszeczkę na marginesie. Czy ma Pani jeszcze dla nas trochę czasu, bo byłyśmy umówione na 15-minutową rozmowę, ale mam informację, że Jakub Wiech, który też miał być gościem Poranka Wnet, jest już gdzieś w drodze na lotnisko. Z nim rozmowę przełożymy na przyszły tydzień. Czy jest jeszcze Pani dyspozycyjna dla słuchaczy Radia Wnet przez najbliższe 10...
O Ameryce Łacińskiej zawsze z przyjemnością, więc słucham tematów... kolejnych pytań.
Dokładnie, a tematów mamy bardzo dużo. To może na moment spójrzmy na kwestię surowców, przecież które kraje Ameryki Łacińskiej są bardzo bogate. Lit na przykład, kluczowy przecież do produkcji akumulatorów, samochodów, do samochodów elektrycznych, tak potrzebny też dzisiaj państwom na przykład Europy Zachodniej. Aż połowa światowego wydobycia właśnie ma miejsce w Ameryce Południowej, no ale ostatnio te kraje nieco się zbuntowały, przekazały, że chciałyby przetwarzać wydobyty surowiec we własnych zakładach, no i sprzedawać już gotowe produkty, oczywiście za dużo większe kwoty. Czy na przykład taka zapowiedziana przez Chile nacjonalizacja przemysłu litowego w ogóle jest Pani zdaniem możliwa?
No właśnie, jeżeli mówimy o tym rozwoju w kierunku no, czegoś nazywam zielonymi energiami, przekształcenia energetycznego i tak dalej, to lit jest kluczowym pierwiastkiem. Mówisz, że to jest te białe złoto, które będzie odgrywa już dzisiaj, tak, i będzie odgrywać coraz większą rolę. I tu Ameryka Łacińska ma do odegrania naprawdę ważną rolę, zwłaszcza takie kraje jak Boliwia, Argentyna i Chile, na terenie których łącznie najprawdopodobniej zlokalizowane przynajmniej 60% światowych zasobów litu. To jest ogromny potencjał do wykorzystania przez te kraje. Tylko, że jak pokazuje historia, do tej pory w Ameryce Łacińskiej no niezbyt szczęśliwie były rozgrywane dla lokalnych społeczności i dla lokalnych gospodarek kwestie właśnie tych olbrzymich złóż surowców. No bo Ameryka Łacińska jest bogata właściwie no, we wszystkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa, To jest kwestia oczywiście odpowiedzialnego wydobycia, odpowiedzialnego potem wykorzystania tego potencjału. W związku z tym te kraje zastanawiają się oczywiście nad tym, w jaki sposób dalej prowadzić politykę energetyczną i politykę surowcową, tak aby no, z tego w jak największym stopniu jednak korzystały no właśnie one, a nie koncerny międzynarodowe chociażby, czy zagraniczni partnerzy, którzy by tam prowadzili eksploatację i wykorzystywali oczywiście no, w celu rozwoju swoich własnych przedsiębiorstw. I to jest takie pytanie, które jest niezwykle istotne dzisiaj chociażby właśnie w Chile. W Chile, którym przypomnijmy młody lewicowy prezydent Gabriel Boric od niedawna no, wprowadza w życie swoje pomysły, które między innymi bazują na tym, że część właśnie tych zasobów ma znaleźć się w rękach państwowych i to państwo prowadziłoby no, wprowadziłoby taką strategię, no, która miałaby zagwarantować właśnie Chilijczykom część przynajmniej, czy dużą część tych dochodów z wydobycia. Chile to jest ten kraj, który prywatyzację posunął w największym stopniu do przodu i znany jest z tego no, już od dziesięcioleci, od roku 73, no, który kojarzy się oczywiście przede wszystkim z przewrotem pinoczetowskim, tak? Ale to jest moment też, w którym jakby bardzo odważnie i we wszystkich zasadzie dziedzinach wprowadzono prywatyzację. W Chile sprywatyzowana jest nawet woda, więc tutaj z jednej strony Chilijczycy są mocno przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest prywatne, a z drugiej strony no chociażby właśnie sprywatyzowanie tych zasobów wodnych pokazało, no jak absurdalne to jest no dla osób mniej, słabiej uczestniczących w tych dobrodziejstwach gospodarki rynkowej. I stąd ten pomysł. Pomysł w zasadzie może doczekać się realizacji, może doczekać się moim zdaniem może wykazać te efekty pozytywne, ale pod warunkiem, i to właściwie jest tak zaplanowane przez Gabriela Boricza, że to będzie na zasadzie partnerstwa państwowo-prywatnego, gdzie no, z poszanowaniem tak naprawdę no, tych udziałów partnerów prywatnych będzie prowadzona eksploatacja i potem przerabianie i wykorzystanie tych surowców, gdzie właśnie w tym partnerstwie no, będzie zagwarantowane, myślę, że logiczne, będą zagwarantowane takie logiczne i odpowiedzialne rozwiązania. Tylko że Gabriel Boric do tej pory zmagał się z ogromnymi oporami w Zgromadzeniu Narodowym. Właściwie no, nie był w stanie wprowadzić w życie wielu swoich pomysłów, z którymi przyszedł i które głosił w czasie kampanii i dla których został przecież wybrany prezydentem. Także to, że on w tej chwili zamierza właśnie w taki sposób wprowadzić w życie w Chile no pewien nowy model, jeśli chodzi o gospodarkę. Wydaje mi się, to może być bardzo trudne, tym bardziej, że właśnie ten opór i środowisk biznesowych i ze strony właśnie parlamentu chilijskiego jest dzisiaj dosyć poważny.
To pani doktor, jeszcze na zakończenie, na moment spójrzmy w stronę krajów BRICS. Zbliża się szczyt gospodarczy właśnie BRICS, Brazylia, przypomnijmy Rosja, Indie, Chiny, a także Republika Południowej Afryki, zaplanowany na 22-24 sierpnia w Południowej Afryce. Przypomnijmy, te kraje chcą odłączyć się od dolara, mają pomysł wspólnej waluty. Czy w ogóle istnieje taka szansa na zmniejszenie dominacji dolara i na to, aby faktycznie, czy faktycznie ten rozwój nowej waluty, mamy tutaj jakiś przełom, czy on nabiera tempa?
Myślę, że Fakt dojścia do władzy Luli da Silva, czy powrotu do władzy Luli da Silva, jest dla funkcjonowania BRICS bardzo istotny, dlatego że to dodało naprawdę spory impuls nadało i pewien kierunek rozwoju tego ugrupowania, czy tego klubu, bo to nie jest formalna żadna organizacja. I Lula da Silva bardzo wyraźnie mówi o tym, jakie dla niego znaczenie ma i udział Brazylii w BRICS i współpraca właśnie z tymi partnerami, z tymi krajami, które pani wymieniła jako członków BRICS. Podczas najbliższego spotkania ma dojść do rozszerzenia, nie wiemy na ile formalnego, ale dość istotnego, jeśli chodzi o liczbę członków. Tutaj Argentyna też mocno naciska na to, aby stać się członkiem tego ugrupowania, więc może to być dość liczna grupa krajów należących ogólnie rzecz biorąc do globalnego południa. I jeśli chodzi o dominację dolara w gospodarce światowej, to jest kwestia, która już ulega silnym ograniczeniom, czy przynajmniej zmianom. Myślę, że wprowadzenie jakby wspólnej waluty, bo są takie pomysły, najpierw był taki pomysł dotyczący krajów Mercosur, czyli Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju, to on co pewien czas odżywa. Tutaj pojawia się pomysł właśnie również na takie, nie wiem na ile formalne odejście od dolara. Ja bym powiedziała tak, że ze względów politycznych czy takich nawet ideologicznych jest to dla krajów tworzących BRICS dość istotne, aby pokazać chęć właśnie uniezależnienia się, ale też wspólne cele, wspólne priorytety, jakby wspólną platformę tej współpracy na zasadzie oczywiście pewnej opozycji do Stanów Zjednoczonych, no bo to jest klub jednak, który tutaj bardzo silnie wskazuje na to, że to są ośrodki, tak mówilibyśmy, że wielobiegunowość, tak, ale to są ośrodki spoza tych krajów zachodnich, które zaczynają odgrywać coraz większą rolę w gospodarce światowej, prawda? I na tych nutach tutaj bardzo silnie myślę, że będą te kraje grać. Na ile to jest możliwe, że rzeczywiście jakaś wspólna waluta powstanie i że ona będzie odgrywać znaczącą rolę, myślę, że to nie jest kwestia najbliższych ani tygodni, ani miesięcy i ten dolar, chcąc, nie chcąc, w wielu wypadkach również w tych krajach globalnego południa, w tych, które deklarują zerwanie, czy chęć może nie tyle zerwania, co większego uniezależnienia się od Stanów Zjednoczonych, to jednak jest kwestia raczej dłuższego okresu niż jakiejś jednorazowej decyzji, która by zapadła na najbliższym szczycie BRICS.
To jeszcze na zakończenie kwestia takiego globalnego spojrzenia też na Amerykę, właśnie na Amerykę Łacińską. Często mówi się o tym, że dzisiaj to jest kolejne to miejsce na świecie taką areną rywalizacji między właśnie dwoma państwami, które dążą do hegemonii, czyli Stanami Zjednoczonymi a Chinami, właśnie też przez to bogactwo surowców naturalnych. Jak mocno Chiny są już zakorzenione w Ameryce Łacińskiej? Pani też tej perspektywy ekonomicznej może tutaj pewnie powiedzieć nieco więcej.
To spójrzmy od strony ekonomicznej najpierw, bo rzeczywiście Chiny stały się najważniejszym partnerem handlowym w Ameryce Łacińskiej w większości krajów, z wyjątkiem na przykład Meksyku, który wciąż tutaj w tym partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą jest silnie ulokowany, tak, ale pozostałe kraje bardzo silnie wykorzystują tę obecność Chin i przede wszystkim Chiny wykorzystują swoje możliwości, swój potencjał do tego, aby właśnie zdominować handel, aby również prowadzić inwestycje, zwłaszcza w duże projekty infrastrukturalne, które w innym układzie przecież by nie powstały, bo takich pieniędzy ani Stany Zjednoczone, ani Unia Europejska na przykład nie są w stanie, nie chcą na dane w danym momencie w takiej ilości wyłożyć. Także ta obecność Chin jest rosnąca, zmienia się mniej więcej od 20 lat. Pierwsza dekada obecnego stulecia to był naprawdę spektakularny, bardzo dynamiczny wzrost obecności Chin w regionie z racji właśnie pozyskiwania tych surowców, które Chiny potrzebowały do rozwoju swojej własnej gospodarki. Jednak dzisiaj ten impet nieco słabnie. No, z jednej strony dlatego, że w ogóle wyhamowuje gospodarka Chin, a z drugiej strony jednak no, pewne starania ze strony chociażby Unii Europejskiej są podejmowane. Myślę, że one mogą być skuteczne. Niedawno mieliśmy też szczyt na początku, w połowie lipca, tak szczyt pomiędzy Unią Europejską a krajami wspólnoty Ameryki Łacińskiej i Karaibów. I tam padły pewne deklaracje dotyczące ogromnych inwestycji, które Unia Europejska zamierza prowadzić. Inwestycji, myślę, że rozsądnych w nowe technologie, w transformację energetyczną, właśnie w projekty infrastrukturalne, ale też chociażby w edukację. Tak, co jest niezwykle istotne. I tutaj w tych obszarach niekoniecznie Chiny są jakimkolwiek kontrkandydatem do tych inwestycji, bo one nie byłyby zainteresowane. Więc to jest dynamiczny układ. I z jednej strony rzeczywiście Ameryka Łacińska stała się polem otwartej rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Z drugiej strony jest to dynamiczne. Ameryka Łacińska szuka swojego własnego miejsca. I myślę, że to powinniśmy z tego odczytać i to uszanować, że Ameryka Łacińska chce prowadzić politykę, którą nazywa niezależną, autonomiczną. I z tym też wiąże się na przykład brak chęci do uznania tutaj no, naszej europejskiej tak, wizji, jeśli chodzi o stanowisko wobec wojny w Ukrainie i wobec agresji Rosji.
I tutaj pani doktor, na razie postawimy kropkę. Jeszcze chyba tematów nam się wyczerpać nie udało, ale wydaje mi się, że już sporo dziś informacji naprawdę przekazaliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję doktor Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka, ekonomistka, ekspertka do spraw właśnie państw Ameryki Łacińskiej. Była gościem Poranka Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Ja spoglądam na zegarek, 7:57. No to teraz szybciutko zagramy jeszcze Charlesa Bradleya, Out for the World, a my wracamy za kilka chwil z wiadomościami w Radiu Wnet.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, minęło 8 w tym wydaniu wiadomości. Znamy treść pierwszego pytania referendalnego. Ewakuacja 14 tysięcy mieszkańców Lublina oraz trzęsienie ziemi w Turcji. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Takie będzie pierwsze pytanie w referendum, które odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Pytania będą cztery. Obóz Zjednoczonej Prawicy rozpoczyna dziś na Facebooku Prawa i Sprawiedliwości akcję ich ujawniania. W kolejnych dniach 12, 13 i 14 sierpnia będą publikowane filmy z kolejnymi pytaniami referendalnymi. Jest pewne, że jedno z nich będzie dotyczyło stosunku Polaków do przymusowej relokacji migrantów. Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć 17 sierpnia podczas dodatkowego dwudniowego posiedzenia rozpoczynającego się dzień wcześniej. Służby zdecydowały o ewakuacji prawie 14 tysięcy mieszkańców Lublina z rejonu, w którym znaleziono kilkuset kilogramową bombę z czasów II wojny światowej. Mieszkańcy do 11 muszą opuścić swoje mieszkania. Lubelski ratusz informuje, że wyznaczono trzy miejsca zbiórki. Z tych lokalizacji autobusy komunikacji miejskiej oznaczone napisem ewakuacja przewiozą mieszkańców na stadion Arena Lublin. Można zabrać ze sobą zwierzęta domowe. Ponadto przedszkola pełniące wakacyjny dyżur w rejonie ewakuacji będą zamknięte. Parking przy stadionie Arena Lublin będzie również bezpłatny dla osób z niepełnosprawnością oraz wymagających opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. Przygotowane są miejsca w dwóch domach pomocy społecznej. Osoby leżące będą transportowane do sali gimnastycznej jednego z liceów. W tych miejscach będzie również zapewniona pomoc psychologiczna. W ewakuacji mieszkańców będą pomagać służby mundurowe. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Ukraina i Rosja wykorzystują część rezerw, aby przeważyć na swoją stronę losy letniej kampanii, napisał niezależny portal Meduza. Dziennikarze Meduzy ustalili na podstawie źródeł internetowych, że Ukraina odnosi sukcesy na południowym i wschodnim odcinku frontu. Natomiast Rosja skoncentrowała znaczne siły na północy, na styku granic obwodów charkowskiego, donieckiego i ługańskiego. Ukraińska armia naciska na agresora w rejonie Bachmutu i w ostatnich dniach wysadziła grupy desantowe na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Według portalu działania obrońców i agresora są dość powolne, ponieważ obie strony wykorzystują artylerię i pola minowe. Na tym etapie wojnę można określić jako działania na wykrwawienie, ponieważ i Ukraińcy, i rosyjski agresor skoncentrowali się na zniszczeniu jak największej liczby sprzętu wojskowego przeciwnika. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3 nawiedziło wieczorem południową Turcję, powodując uszkodzenia licznych budynków. Co najmniej 23 osoby zostały ranne, poinformowały władze. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w mieście Yesilyurtu w prowincji Malatya. Były też odczuwalne w sąsiedniej prowincji Adıyaman. Obie te prowincje były dotknięte katastrofalnym trzęsieniem ziemi w lutym bieżącego roku, kiedy w Turcji i Syrii zginęło co najmniej 50 tysięcy osób. Minister zdrowia Turcji poinformował w mediach społecznościowych, że ranni to osoby, które doznały obrażeń w rezultacie upadku lub wyskoczyły z okien, obawiając się przygniecenia przez walące się budynki. Przemyt kokainy w Ekwadorze wzrasta, a za tym idzie fala przemocy. Na terenie spokojnego dotąd kraju operują kartele kolumbijskie, meksykańskie, a nawet bałkańskie, mówiła w Poranku Wnet dr Joanna Gocłowska-Bolek na temat wczorajszego zabójstwa powiedzów wyborczym w Ekwadorze.
Fernando Villavicencio to jest osoba bardzo znana w Ekwadorze. Wcześniej to był dziennikarz śledczy, który właśnie mówił o tym, że będzie próbował rozbroić te powiązania pomiędzy polityką a gangami. To był człowiek, który autentycznie zagrażał interesom międzynarodowych karteli. On otrzymywał wcześniej pogróżki.
Mówiła dr Joanna Gocłowska-Bolek. Aresztowani w związku z zabójstwem kandydata na prezydenta to Kolumbijczycy, poinformował minister spraw wewnętrznych Ekwadoru Juan Zapata. Kolumbijczykiem był również zastrzelony zamachowiec. Prezydent Ekwadoru Guillermo Lasso ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju, który ma trwać przez 60 dni. W tym czasie wojsko ma być zmobilizowane. Przedterminowe wybory prezydenckie w Ekwadorze odbędą się 20 sierpnia. Będą połączone z wyborami do Parlamentu Krajowego.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane na krańcach północnych i na wschodzie. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na wybrzeżu i Podhalu do 22-24 w centrum i na południu.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Za nami specjalna, wyjątkowa, tenisowa noc. Iga Świątek i Hubert Hurkacz grali w ramach Canadian Open. Panie grają w tym roku w Montrealu, panowie w Toronto. No i dlaczego ta noc wyjątkowa? Bo Iga Świątek zaczęła swój mecz o 18:30 polskiego czasu, a skończyła dopiero o godzinie 3:30 nad ranem. Iga Świątek podejmowała w trzeciej rundzie turnieju Canadian Open Karolinę Muchową, a więc Czeszkę, z którą mierzyła się w finale Rolanda Garrosa. Na szczęście, mimo tych wszystkich przerw, w sumie dwóch przerw, trzygodzinnych spowodowanych opadami deszczu, Świątek wygrywa 2-1, 6-1, 4-6 i 6-4 i Świątek tym samym melduje się w czwartej rundzie turnieju w Montrealu, a pierwszy raz Świątek gra w Montrealu. Rok temu była na kortach Canadian Open, ale wówczas panie grały w Toronto. A w Toronto w nocy, o pierwszej w nocy, swój mecz rozpoczął Hubert Hurkacz, ale jego rywalem była jedynka światowa Carlos Alcaraz. No i Hiszpan po bardzo trudnym meczu, ale był w stanie wygrać z Hubertem Hurkaczem 6-3, 6-7, 6-7. A więc nasz tenisista z Wrocławia dwa razy doprowadził do tiebreaka, no jednak po meczu przyznawał, że w tych kluczowych momentach Alcaraz po prostu był lepszy. Mimo wszystko Hurkacz podkreśla, że jego ambicje są większe i ta trzecia runda i przegrana, mimo że ze światową jedynką, jego ambicji rzecz jasna nie zaspokaja. Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej w Bernie. Wczoraj konkurencja na szybkość się odbyła, a więc ta koronna konkurencja dla naszej Aleksandry Mirosław, dwukrotnej mistrzyni świata w tej właśnie konkurencji. No ale niestety bez złota i bez kwalifikacji olimpijskiej dla naszej mistrzyni. Mirosław musi się zadowolić brązowym medalem, a w walce o ten brązowy medal pokonała inną Polkę, Aleksandrę Kołucką. Jeśli chodzi o inne nasze reprezentantki, bo mieliśmy aż cztery, które przystępowały do konkursu w Bernie. Natalia Kołucka, a więc siostra Aleksandry, odpadła na etapie 1/8 finału, a Patrycja Chudziak z konkurencją pożegnała się na etapie ćwierćfinału. Przechodzimy do piłki nożnej, bowiem wczoraj dwa ważne dla nas mecze. Eliminacje Ligi Konferencji Europy. Trzecia runda. Lech Poznań u siebie wygrywa ze Spartakiem Trnawą 2-1. Bramki w 46. zdobył Filip Marchwiński, a w 63. Christopher Welde. Natomiast jeśli chodzi o drużynę ze Słowacji, no tutaj 87. minuta i lekko już taki Lech jakby przyspany, jakby nie na swoich obrotach. W 87. minucie tą jedyną bramkę dla przyjezdnych strzelił Łukasz Stetin. Natomiast Legia Warszawa, ten mecz w przypadku legionistów wyglądał gorzej niż w przypadku kolejorza. Legia przegrywa u siebie na Łazienkowskiej 1-2 z Austrią Wiedeń. 87. minuta to ta bramka pocieszenia zdobyta przez Ernesta Musi. Natomiast jeśli chodzi o Austrię Wiedeń, tutaj dwoma trafieniami popisał się Muharam Huskowicz, a więc pochodzący z Bośni piłkarz austriacki strzelił w 11 i w 56 minucie. Błąd przy wyprowadzaniu piłki, fatalne podanie jednego z piłkarzy Legii spowodował tą bramkę dla Austrii w 11 minucie. No a potem druga połowa lepsza w wykonaniu Legii, ale niestety po prostu nieskuteczni byli piłkarze drużyny stołecznej. W tych wiadomościach to wszystko, kolejne za godzinę.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Słuchacie Radia Wnet, witam, Krzysztof Miklas. Chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania moich opowieści o wybitnych polskich sportowcach, niezwykłych osobach, wielkich patriotach. Emisja w dni robocze o 16:45.
Sponsorem audycji jest grupa PZU.
Po reklamie.
Autopromocja. Nasza w tym rola, żeby w środę o 18 nadawać audycję w obronie dobra i piękna. Nasza w tym rola we współpracy z SRKS i Futura Juventa.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
Ósma dziewięć to za kilka chwil wywiad Radia Wnet, który poprowadzi już Łukasz Jankowski, ale zanim to nastąpi, to drugą godzinę rozpoczniemy muzycznie, no i nieco klasyki prosto ze Szwecji, zespół ABBA w utworze One of Us.
Zapraszam na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A dzisiaj naszym gościem Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Właściwie z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej spot rano dzisiaj opublikowało. Spot, który ujawnia pierwsze pytanie referendalne o wyprzedaż majątku narodowego. Jak pani minister zagłosuje? A tak,
zasadne. To oczywiście moja sprawa, jak zagłosuję, i tutaj nie chciałabym też w jakikolwiek sposób wpływać na opinię, to po pierwsze, ale
no jak to nie wpływać na
sugerować,
opinię? Po to są politycy, żeby
nie, podpowiadać. Panie redaktorze, referendum to święto demokracji, niech z tego święta absolutnie każdy korzysta w oparciu o własne analizy, ale mogę tutaj absolutnie potwierdzić też bardzo dużą zasadność tego pytania pierwszego dotyczącego wyprzedaży tego majątku, a raczej wykupienia tego majątku przez kapitał zagraniczny. Mamy wiele wypowiedzi już polityków ze sceny opozycyjnej, z opozycji, którzy mówią wprost, bardzo takie oczywiste, że no, trzeba doprowadzić do prywatyzacji wielu sektorów gospodarki. No, my jesteśmy absolutnie przeciwko, uważamy, że interes narodowy, szczególnie w gospodarce, to jest fundament silnego państwa i powinniśmy starać się, aby polskie firmy i polski kapitał był jak najszerzej promowany i miał możliwe najlepsze środowisko do tego, żeby powstawać, otwierać się tutaj w Polsce. Mówimy tutaj konkretnie chociażby o tym kapitale niemieckim. Po to zresztą stworzyliśmy ustawę o fundacjach rodzinnych, panie redaktorze, która zabezpiecza interes i majątek firm rodzimych, szczególnie z sektora małych i średnich firm, aby nie był on wykupiony przez kapitał zagraniczny. To jest ustawa, która powstała ponad podziałami jakimikolwiek też politycznymi, z udziałem wielu środowisk. Ta fundacja rodzinna już funkcjonuje, pierwsza fundacja rodzinna powstała i chodzi o to, aby w momencie kryzysu, jakichkolwiek perturbacji gospodarczych, z jakimi mamy miejsce w trwającej wojnie, ale również w pandemii, nie doszło do sytuacji, w której po zaniżonej cenie ten majątek zostanie wykupiony.
No ale myśli pani minister, że ktokolwiek ma inny pomysł, że ktokolwiek powie tak, trzeba, jakakolwiek inna partia powie tak, wyprzedamy majątek narodowy Niemcom?
Widział pan urywkę rozmowy pomiędzy panem Cejrowskim a Mentzenem, w której to Mentzen odpowiedział, że nie za bardzo zna się na lasach, ale uważa, że lasy powinny być sprywatyzowane. No i to są właśnie te odpowiedzi i te komentarze, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, padają z ust wielu polityków i myślę, że najlepszym, co możemy zrobić dzisiaj dla polskiego społeczeństwa, to zadać im to pytanie, żeby mogli sami odpowiedzieć, czy chcieliby pracować w polskiej firmie prowadzonej przez Polaków, czy jednak chcieliby pracować dla francuskich, niemieckich firm w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu i obszarach różnych gospodarek.
To was ma odróżnić od Konfederacji?
To nie ma nas odróżnić, tylko nas odróżnia, ponieważ my mówimy o narodowym biznesie, o narodowym systemie gospodarczym i o tym, aby oczywiście w relacjach gospodarczych być w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską, ale na zasadach i warunkach, które gwarantują ten kapitał polski.
To ma być jedno z kilku pytań. Do tej pory no, mówiono gdzieś tam, że może tych pytań będzie więcej, ale oficjalnie wszyscy politycy PiS-u mówili, że raczej albo na pewno będzie jedno tylko pytanie. Skąd ten pomysł, żeby tych pytań było aż cztery, bo tak się w tej chwili wydaje, że to będą cztery pytania referendalne.
To trzeba pytać też no, innego gremium politycznego, ale z mojej perspektywy zresztą zgodnie z tym, o czym mówił w swoim wywiadzie prezes Jarosław Kaczyński, premier Jarosław Kaczyński. Dwa tematy fundamentalne, czyli bezpieczeństwo, a raczej gospodarka i bezpieczeństwo, to są te rzeczy, które będą decydowały o tym, jak te wybory też przebiegną i też jaki będzie kształt Polski w Europie i poza Europą. I też jej siła Polski. Więc tutaj te dwa tematy, czyli gospodarka i bezpieczeństwo. Kolejne tematy światopoglądowe, które nam opozycja bardzo często próbuje narzucić, to jest tylko i wyłącznie oś i linia łatwa, linia takiego przebiegu tej kampanii Donalda Tuska. I my nie dajemy się w to wprowadzać, staramy się.
Bo jest to dla was niewygodne pole. Ja pamiętam dobrze i pani minister też dobrze pamięta kampanię Andrzeja Dudy w roku 2020, no, gdzie był bardzo mocno, bardzo silny akcent światopoglądowy przez sztab Andrzeja Dudy pokierowany w sztabie, gdzie było wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, nie zgodzę się, że jest to niewygodny temat, ponieważ my z każdym niewygodnym tematem mierzymy się i pokazujemy również, że jako formacja Zjednoczonej Zjednoczonej Prawicy potrafimy wyciągać wnioski z błędów, które popełniamy, ale również dochodzi do nas do sytuacji, w których no, jeżeli ktoś taki błąd popełni, no to oczywiście konsekwencje są wyciągane. Jeżeli chodzi o światopogląd, mówimy tutaj między innymi o temacie kobiet, który przecież jest bardzo wygodnym środowiskiem dzisiaj dla Donalda Tuska do wykorzystania tego środowiska w kampanii wyborczej. Tylko mało kto z opozycji pamięta, ile żeśmy zrobili dla Polek. Po pierwsze, nie byliśmy formacją, która zwiększyła wiek emerytalny o 7 lat, a pragnę przypomnieć, że nasi poprzednicy jednak dla kobiet ten wiek emerytalny o 7 lat podwyższyli. Nie jesteśmy formacją, która doprowadzała do tego, że kobiety pracowały za 5, za 6 zł za godzinę, nie mając umowy o pracę, tylko właśnie pracując na tak zwanych śmieciówkach coraz częściej i nie mając też wyboru co do tego, z jakiej umowy mają korzystać. Stworzyliśmy pakiet naprawdę bardzo szeroki społeczny do tego, aby kobiety mogły godnie wychowywać dzieci wraz ze swoimi mężami w rodzinach, gospodarstwach domowych. Staramy się stabilizować również rynek mieszkaniowy i nieruchomości, więc jeżeli mamy rozmawiać o tym, co jest dla nas niewygodne, to my staramy się w momencie, kiedy jest temat trudny, problematyczny, przede wszystkim rozmawiać ze społeczeństwem. Wielki atak, panie redaktorze, na pikniki 800+. Ja tego kompletnie nie rozumiem, ponieważ ostra kampania outdoorowa, czyli takie banery, billboardy, różnego rodzaju reklamy zewnętrzne na nośnikach, PiS równa się drożyzna, to jest właśnie wydatkowanie, marnotrawienie środków publicznych, marnotrawienie środków tak naprawdę ludzi finansowych.
No tylko, że one idą z kieszeni partii, a to idzie z kieszeni rządu, trochę inna kieszeń, trochę inne pieniądze.
Nie, to nie są inne pieniądze, bo pieniądze są te same. To są pieniądze absolutnie, nie mamy potwierdzenia, z jakich środków ta kampania cała PiS równa się drożyzna była finansowana, to po pierwsze. Po drugie, nie wiemy, jaki był tego koszt, ale proszę mi uwierzyć, że takie kampanie zewnętrzne, outdoorowe są drogie. A z drugiej strony mamy atak na pikniki 800+, gdzie jest to flagowy program i projekt między innymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie w ramach tego pikniku rozmawiamy ze społeczeństwem na temat właśnie nie tylko tego programu, ale również innych udogodnień, ale też problemów, z którymi będziemy się mierzyli na kolejne lata, bo to, co mówi prezes Jarosław Kaczyński, my nie tworzymy rządu na 5, 10, 15 miesięcy. Nie tworzymy też takiego programu wyborczego na ten czas, tylko staramy się długofalowo stabilizować polskie państwo i mówimy o 4, o 8 latach. I to jest ten program, który jest wypracowany tylko i wyłącznie dzięki Polakom i wśród Polaków, więc atak dotyczący tego, że spotykamy się, to jest niewygodne dla opozycji, że my wychodzimy, że my się spotykamy ze społeczeństwem i że my rozmawiamy w różnych regionach, w najmniejszych gminach i powiatach. Staramy się z tymi ludźmi być. Ja ostatnio też w warmińsko-mazurskim, będąc na różnego rodzaju okolicznościowych imprezach, ale też no, między ludźmi po prostu, słuchając tego, o czym się mówi, na przykład w Dywitach, o czym się mówi, no to właśnie mówi się o pakiecie społecznym. Mówi się o tym, że dzisiaj rodzinom żyje się lepiej. Mamy dostęp do różnego rodzaju sondaży, chociażby z tych związanych, jak się żyje dzisiaj Polakom w porównaniu z tymi latami, kiedy byli nasi poprzednicy. No zdecydowana, miażdżąca większość mówi, że dzisiaj żyje się lepiej. Więc nie damy się wciągnąć w narrację światopoglądową tylko dlatego, że dla Tuska jest wygodnie nie obiecywać reformy państwa, nie obiecywać rozwoju PKB, nie obiecywać
dobrze,
rozwoju
to wiemy, że sprawy
tylko wprowadzać ludzi do takiej pułapki światopoglądowej.
No dobrze, skoro nie pułapka światopoglądowa, to jakie jeszcze będą inne pytania? No jedno prawie na pewno będzie tej migracji dotyczyło, bo to już było zapowiadane, ale dwa pozostałe. Jakie obszary tematyczne pani minister by zaznaczyła, no, gdzie warto byłoby zadać pytanie referendalne?
Przede wszystkim to nie ode mnie zależy, jakie te pytania są, więc musimy poczekać na kolejne pytania ogłaszane przez odpowiednią osobę do tego.
Ale ja pytam panią minister, jako wiceminister rozwoju.
Ale ja powiedziałam już we wstępie, gdyby pan redaktor słuchał uważnie, to by pan wyłapał dwa tematy, bloki tematyczne, gospodarka i bezpieczeństwo. To są te tematy, które są najważniejsze i myślę, że wokół tych tematów również te pytania powinny być, ale jeszcze raz podkreślam, to nie ja te decyzje podejmuję.
Na zakresu gospodarki, no to jest szeroki temat, jaką kwestię wyjąć? Może kwestie euro na przykład.
Kwestia dotycząca absolutnie wykupienia przez kapitał zagraniczny obcy polskich przedsiębiorstw jest dla mnie najważniejszy. Na resztę pytań, panie redaktorze, jeszcze raz powiedziałam, poczekajmy.
No, może trzeba podpowiedzieć sztabowisko. Głos Ministerstwa Rozwoju.
Myślę, że tutaj absolutnie głos wszystkich resortów brany jest pod uwagę. Jeszcze raz powiedziałam, to inne gremium będzie to prezentowało i przedstawiało.
Czekamy na program, który był zapowiedziany przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Ma być ogłoszony na koniec sierpnia, początek września. Co tam właściwie będzie nowego pod względem gospodarki? Będą nowe akcenty, będą jakieś nowe elementy polityki gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości?
bardzo dużo czasu poświęcamy nie tylko w tej, ale również w poprzedniej kadencji przedsiębiorcom, szczególnie regulacji też tego prawa pod względem systematyczności, przewidywalności. To też nie są łatwe elementy, chociażby przy zmianie systemu podatkowego, w którym te proporcje były przez wiele lat zaburzone, czyli bardzo bogaci ludzie nie płacili proporcjonalnie do swoich zarobków, nie odprowadzali środków do budżetu. My staramy się to na bieżąco zmieniać. Ta zmiana systemu podatkowego przede wszystkim wynika z solidarności też tej ekonomicznej, związanej z budżetem, z którego wypływają środki finansowe na różne cele społeczne, ale też na służbę zdrowia, też na bezpieczeństwo. Więc myślę, że kontekst w ogóle gospodarki odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. No i w najbliższych tygodniach oczywiście będzie przez odpowiednie gremium prezentowane.
No dobrze, to zobaczymy, jakie to będą, ale zmienią się akcenty. No, wiele osób można wychwycić. Na przykład wczoraj z wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, pana premiera, można było wychwycić, że jakby więcej akcentów jest na wolność, swobodę gospodarczą niż na politykę taką rodzinną, społeczną czy zgoła socjalną, na transfery społeczne. To się zmieni?
To oczywiście czas pokaże, ale niewątpliwie, jak słucham często komentatorów w programach, którzy mówią, że na przykład nie wyszedł nam program Mieszkanie Plus i mówią, że to jest absolutnie wina władzy, nie rozumieją kontekstu decentralizacyjnego, czyli tego, w którym jednostki samorządu terytorialnego posiadają swoje kompetencje w danym zakresie, korzystają z subwencji centralnej z jednej strony, z drugiej strony są również generowani własnymi przychodami. To jest bardzo ciężki problem do rozgryzienia przez wielu publicystów, którzy mówią, to tylko Prawo i Sprawiedliwość jest za to odpowiedzialne, nie rozumiejąc funkcjonującego prawa w oparciu o kompetencje, o zasady, o to, w jakim zakresie na przykład jednostki samorządu terytorialnego mogą działać. I my żeśmy wyciągnęli z tego wnioski, z Mieszkania Plus wyciągnęliśmy wnioski, że nie ma świata idealnego, że nie wszystkie samorządy będą chciały współpracować, że nie wszystkie samorządy będą chciały szukać i pozyskiwać też tego, ten teren pod budowę tych mieszkań. Stąd przejęliśmy wajchę, przerzuciliśmy wajchę w drugą stronę i staramy się wpływać na to, aby dostępność chociażby do kredytu 2% była większa. Już widzimy, że ponad 20 tysięcy ofert, które jest na bieżąco zgłaszane do 9 banków, które biorą udział w tym programie, to jest już zainteresowanie społeczne. I nie ma czegoś takiego w państwie, jak 1 złoty środek na rozwiązanie wszystkich problemów. Stąd myślę, że też premier Mateusz Morawiecki, który ma bardzo szerokie doświadczenie i kompetencje związane z obszarem gospodarki, z obszarem finansów publicznych, ale też rynków finansowych, no, wie o tym, jaką podwaliną w polskiej gospodarce są dzisiaj przedsiębiorstwa. Mówimy tutaj szczególnie o tych małych i średnich, bo oni tworzą 96-97% polskiej gospodarki i to dla nich właśnie taka przewidywalność, taka perspektywa tego bezpieczeństwa gospodarczego powinna być zapewniona, choć oczywiście, jeszcze raz podkreślam, czasy są bardzo trudne i na przykład ceny surowców, ceny energetyczne, one miały swój wzrost gwałtowny właśnie w wyniku, no niestety, takich, a nie innych relacji międzynarodowych w kontekście tej wojny między Rosją a Ukrainą. To się dzisiaj już możemy przygotowywać do tego, że takie rzeczy być może jesteśmy w stanie w jakiejś perspektywie przewidzieć, ale cały czas ten czas gospodarczy jest bardzo niepewny. No i wszystko zależy od tego, jak ta sytuacja międzynarodowa będzie się rozwijać dalej.
To już na koniec, pani minister, kwestia związana z polityką wobec kobiet, bo jak patrzymy na sondaże, to największa grupa osób, które nie wiedzą, czy pójdą na wybory, to właśnie kobiety. Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, będzie chciało się zawalczyć o elektorat kobiecy w tych wyborach, a jeśli tak, to w jaki sposób?
My nie mamy pomysłu, my te wszystkie pomysły realizujemy na bieżąco. To, co mówiłam we wcześniejszej swojej wypowiedzi. Wyrównywanie płac pomiędzy mężczyznami a kobietami, to są działania rządu Zjednoczonej Prawicy. Ja patrzyłam kilka lat temu na pensje w ratuszu warszawskim, samorządowym, pomiędzy kobietami a mężczyznami, to się za głowę łapałam. To były bardzo duże, niestety, dysproporcje w wynagrodzeniu na tych samych stanowiskach. Więc to, że o tym mówimy, że pokazujemy kobietę co do równości płac, co do niepokazywania tego, że przychodzi mężczyzna i kobieta i wybieranie ze względu na płeć. Pokazujemy kobiety w zawodach bardzo ścisłych, na przykład umysłowo, w bardzo specyficznych zawodach. Ja wielokrotnie podczas chociażby kongresu Polki XXI wieku spotykam się z kobietami, które po prostu funkcjonują w męskich zawodach. Z drugiej strony pokazujemy politykę prorodzinną, czyli odciążanie też finansowe. Doskonale wiemy, że w gospodarstwach domowych zazwyczaj kobieta zarządza środkami i budżetem tym domowym i środkami finansowymi. to ona właśnie tymi środkami dysponuje, więc staramy się robić takie udogodnienia, w których w każdym obszarze, chociażby dostępności do podręczników w szkołach, chociażby właśnie tej wyprawki, chociażby tej opieki i roli przed pójściem do przedszkola, a w trakcie żłobka, te dzieci mogły funkcjonować, a mamy mogły pracować. Powrót mam do pracy, to jest bardzo ważny element stały. Brak takiej bariery czy strachu, że już nie będzie ta kobieta mogła wrócić do tego pracodawcy. No to też jest nasza wewnętrzna praca nad tym, nie tylko z firm, nie tylko z administracją rządową, ale przede wszystkim też kontakt z firmami, żeby właśnie kobieta, która zachodzi w ciążę, była w jakiś sposób dodatkowo punktowana, bonusowana. To są te elementy, nad którymi my staramy się od wielu miesięcy rozmawiać. I jeszcze raz podkreślam, odchodząc tym samym od takiej histerii opozycji w kontekście właśnie kobiet i tego światopoglądu i tej jednej narracji, którą opozycja dzisiaj próbuje wzbudzić wśród kobiet, czyli strachu. My pokazujemy, że ten wiek emerytalny obniżyliśmy, pokazujemy, że kobiety mogą spokojnie rozwijać swoje dzieci, mogą nad nimi pracować, z nimi pracować, mogą mieć spokojne życie. I od tego jeszcze raz, to wszystko sprowadza się jeszcze raz do kwestii związanych z gospodarką.
O czym mówiła Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do usłyszenia. Na zegara godzina 8.30. Teraz w Poranku Wnet, gdzie zaraz wróci Jaśmina Nowak, ale też będzie pewna niespodzianka, zaśpiewa zespół Happy Set.
Reklama.
Wołanie Wołynia to tytuł nowego Kuriera Wnet. Jak zrozumieć, żeby wybaczyć? Rozmowa Pawła Bobołowicza z profesorem Grzegorzem Motyką. Ukraina czysta jak szklanka wody? Felieton Tomasza Wybranowskiego. Woke. Cywilizacja oświecona czy otumaniona? Profesor Andrzej Zybertowicz w rozmowie z Łukaszem Jankowskim. Wspomnienie Joanny Góreckiej Pyryt o Lechu Jęczmyku oraz polityka polska, zagraniczna i kultura. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
Po reklamie.
Poranek w Radiu Wnet trwa 8.35, a ja teraz oddaję głos do studia tuż przy krakowskim przedmieściu. Tam czeka już Mikołaj Murkociński.
Dzień dobry, Jaśmino. Dzień dobry Państwu. Tutaj w studio na krakowskim przedmieściu gościem Poranka Wnet, kolejnym gościem Poranka Wnet jest wiceprowincjał Ojców Palotynów w Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga, ojciec Jean-Pierre Nsabimana. Bonjour, mon père.
Bonjour.
Zadam najpierw pytanie, jaki jest cel wizyty ojca w Polsce? Quel est le but de votre visite en Pologne, mon père?
Le but de ma visite ici en Pologne, c'est de saluer, de visiter nos confrères polonais, parce qu'ils sont nos pères, ce sont eux qui nous ont engendrés il y a de cela 50 ans. Donc nous sommes une province palotine, sainte famille, mais qui a été créée par la province polonaise de Christoua, il y a 50 ans. Donc c'est normal que l'enfant vienne visiter ses parents.
Przyjechałem odwiedzić Polskę, odwiedzić i także spotkać się tutaj z ojcami Palotynami, z naszymi braćmi, ponieważ to właśnie Palotyni z Polski, oni zainicjowali naszą prowincję 50 lat temu i troszkę przyjeżdżam tutaj jako dziecko, które wizytuje swoich rodziców. Nasza prowincja będzie miała 50 lat, prowincja imienia świętej rodziny. Et donc vous êtes provincial des pères palotins au Congo et au Rwanda. C'est une très grande province. Jest ojciec wiceprowincjałem w Kongo i Rwandzie. To jest bardzo duża prowincja.
Oui, je suis le vice-provincial de notre entité qu'on appelle Sainte-Famille. La province Sainte-Famille est constituée par le Rwanda, le Congo et puis aussi la Belgique. Voilà.
Tak, przyjechałem, jestem prowincjałem, wiceprowincjałem dużej prowincji Kongo, Rwandy i także Belgii. Jakie są aktywności prowincji? Quelles sont les activités de votre communauté?
Voilà, nous sommes officiellement une société de l'apostolat catholique. Donc, nous sommes une congrégation religieuse qui s'occupe principalement de l'apostolat, de la bonne nouvelle, donc l'évangélisation. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que l'évangélisation, c'est pas seulement les paroles. Les paroles, c'est l'évangélisation. La parole de Dieu que nous prêchons doit être actualisée dans les différentes activités de la vie quotidienne. Voilà pourquoi, après avoir prêché la bonne nouvelle, nous nous occupons aussi des activités, surtout envers les pauvres et les plus marginalisés. Nous avons un centre qui s'occupe des enfants handicapés, les handicapés mentaux. Nous avons un projet d'adoption du cœur. C'est un projet qui s'occupe des enfants, qui paye pour les études, en payant pour les études des enfants. C'est un projet que nous collaborons ensemble avec la province mère, qui est souvent de la Pologne, et surtout à travers aussi la Fondation Sarvati. Nous nous occupons, nous avons aussi ce qu'on appelle la Fondation Palotine pour la famille, FPF. C'est une fondation qui a été initiée par Monseigneur Henri Rosel pour s'occuper de la famille. Vous savez qu'aujourd'hui, parmi les secteurs qui ont des problèmes, c'est aussi la famille. Nous occupons de la famille à travers cette organisation, cette fondation Palotine pour la famille, d'une façon ou d'une autre. Et nous avons aussi des écoles, nous avons les centres de santé, nous avons d'autres activités pastorales que nous réalisons et qui sont visibles à travers les différents secteurs de notre apostolat.
Więc tak, jesteśmy zgromadzeniem, którego aktywność, główną aktywnością jest ewangelizacja. Jednak ewangelizacja w dzisiejszych czasach to już nie tylko słowa. Oczywiście głosimy dobrą nowinę, ale także głosimy ją poprzez aktywności. Przede wszystkim aktywności różnych inicjatyw wobec biednych i osób defaworyzowanych. Mamy mnóstwo projektów. Tutaj możemy wspomnieć o Centrum dla Dzieci z Niepełnosprawnością. Projekty, które są, realizujemy poprzez między innymi Fundację Salvati. Dużą opieką otaczamy rodziny, między innymi poprzez Fundację Pallotynów dla Rodziny. Zajmujemy się rodziną. Także mamy szkoły, mamy centra zdrowia, także te nasze aktywności są bardzo bogate. Jaka jest sytuacja ogólnie chrześcijan, szczególnie tutaj może katolików w tej części Afryki? Donc, mon père, quelle est la situation en général des chrétiens et en particulier des catholiques dans cette partie de l'Afrique?
Voilà, au Rwanda et Congo, on peut dire que les chrétiens jouent un grand rôle parce que nous sommes les signes du royaume de Dieu. Les chrétiens catholiques essaient de vivre l'évangile, c'est-à-dire de donner le modèle aussi d'une vie chrétienne, en essayant de travailler spécifiquement pour la paix. Vous savez qu'en Afrique, nous avons encore des conflits, des divisions tribales, des guerres ici et là, des déplacés de guerre. Donc, notre rôle comme chrétien, c'est toujours d'être la lumière, d'être la lumière pour les autres, de donner un bon exemple, de travailler pour la réconciliation, pour l'unité et la paix. Et le chrétien, c'est celui justement qui essaie de construire un monde meilleur. Voilà pourquoi je peux dire que quand même notre rôle comme catholique et chrétien, dans cette région divisée par les haines, par les guerres, par l'insécurité de toutes sortes, notre rôle est d'être l'espoir, de porter, de donner l'espoir et l'espérance pour les autres.
No, chrześcijanie, a szczególnie katolicy odgrywają bardzo dużą rolę. Przede wszystkim żyją Ewangelią. Pracujemy nad pokojem, ponieważ nie należy zapominać, że ta część Afryki nadal jest bardzo podzielona przez najróżniejsze konflikty, przez najróżniejsze podziały plemienne i nadal mamy dużo uchodźców, wiele mieszkańców, którzy cierpią przez te podziały. I my jako katolicy działamy na rzecz pokoju, na rzecz pojednania, budowania lepszego świata i także dawania nadziei. Wspomniał ojciec o wojnach, które nadal niepokoją tę część Afryki. Jest ksiądz ojciec wiceprowincjałem w Rwandzie i Kongo. Kraje te przechodzą przez różnego rodzaju napięcia. Donc, vous êtes vice-provincial au Rwanda, mais aussi au Congo. Ces deux pays vivent des tensions. Comment vous faites pour travailler dans ces conditions?
Et je peux dire que les tensions qui sont là sont des tensions politiques. Tandis que pour les chrétiens, pour les simples habitants, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des voisins. Depuis longtemps, le Rwanda et le Congo, nous avons une même histoire. Bien sûr, il y a eu des conflits ici et là, mais toutefois, nous continuons à être un même peuple. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a aucune tension au niveau de l'Église, au niveau de la population. Ce qui existe quelquefois, ce sont des tensions politiques. Et cela, ça ne nous regardait pas tellement, donc nous y assistons. Mais nous n'y avons rien à faire. Et je suis très content parce que ça ne nous empêche pas de continuer notre apostolat, notre vie sociale, notre collaboration entre les deux peuples.
Napięcia między Kongo a Rwandą są przede wszystkim napięciami politycznymi, ponieważ my mamy wspólną historię, jesteśmy tym samym ludem, tym samym narodem i w związku z tym w naszej pracy nie interesujemy się specjalnie tymi napięciami. Są to przede wszystkim napięcia, tak jak wspomniałem, polityczne i budujemy taką samą przyszłość. Ojcze, na początku roku papież Franciszek odwiedził Kongo. Czemu odwiedził Kongo i jakie są owoce tej wizyty? Donc mon père, le pape François, en début de l'année, il a fait un déplacement au Congo. Pourquoi il a choisi cette région et est-ce qu'il y a des fruits de cette visite?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de fruits. Justement, c'est le rôle de l'Église, le rôle du pape. C'est porter l'espoir, l'espérance. Le pape est le signe d'espoir et d'espérance. Donc, il est venu au Congo justement pour être ce signe d'espoir, ce signe d'espérance, en disant que malgré qu'il y a des conflits, malgré qu'il y a des problèmes, c'est pas la fin des haricots, c'est pas la fin du monde. Donc, l'Église, le chrétien, est invité à être toujours le signe d'espoir, le signe d'espérance. Le pape est venu donc donner un mot d'encouragement à tout ce peuple qui est en train de souffrir, ce peuple qui est en train de vivre et de traverser les moments difficiles. Donc le pape est venu pour leur dire, nous sommes là, nous sommes avec vous, nous continuons à prier le bon Dieu pour qu'il puisse tranquilliser votre pays. Donc le pape est venu comme un signe d'espoir et d'espérance.
Papież przede wszystkim przyjechał do Kongo po to, aby pokazać, że jest nadzieja, pokazać, że mimo konfliktów, które się utrzymują, trzeba nadal zachowywać tę nadzieję. To jest jego rola. Jego rola, aby przekazywać to słowo o nadziei, o także tym, że należy nadal działać, zachowywać tę nadzieję. Jakie są projekty, jak wygląda ewangelizacja poza tymi projektami, jak wygląda przyszłość ewangelizacji w tej części Afryki? Donc, mon père, à part les projets que vous avez mentionnés, quel est le futur de l'évangélisation dans cette partie de l'Afrique?
Le futur de l'évangélisation, les fruits que nous attendons, c'est justement construire un monde meilleur, un monde fraternel, où nous vivons comme des frères et sœurs. Parce que nous sommes des frères et sœurs. Nous avons un même monde. Donc, nous sommes invités à dépasser les conflits ethniques et tribalistes. Nous sommes invités à dépasser tout ce qui nous divise pour pouvoir construire les ponts qui nous unissent. Je peux dire que l'activité pastorale aujourd'hui, c'est plutôt construire le pont qui unit les gens plutôt que chercher comment démolir tout ce qui est en train de diviser les gens. Et nous sommes sûrs et certains que ce que nous faisons à travers la parole de Dieu, à travers les activités différentes, donc nous voudrions justement qu'on puisse vivre dans un monde uni, dans un monde fraternel, et c'est ce qui va nous permettre d'arriver à un développement visible et concret.
Chcemy przede wszystkim, jeżeli chodzi o przyszłość, chcemy budować lepszy świat. Musimy, jako chrześcijanie, musimy budować mosty ponad różnymi podziałami, podziałami politycznymi, podziałami także etnicznymi. Musimy działać poprzez Słowo Boże i chcemy być właśnie tą nadzieją i pokazać, że możemy być jednością. Chciałbym się też zapytać o Rwandę, ponieważ tutaj stosunki między Polską a Rwandą się zacieśniają. No to dzięki między innymi studentom z Rwandy. Czemu studenci z Rwandy wybierają Polskę jako miejsce do studiowania? Donc, mon père, les relations entre la Pologne et le Rwanda sont de plus en plus importantes, notamment grâce aux étudiants rwandais qui viennent en Pologne. Pourquoi les jeunes Rwandais choisissent la Pologne pour initier leur cursus universitaire?
Mais je pense que c'est parce que nous avons quelque part une histoire commune. La Pologne, à un moment donné aussi, a vécu des moments difficiles. Mais aujourd'hui, sur le plan européen, on peut dire que c'est un pays qui se développe suffisamment sur tous les secteurs. Secteurs techniques, scientifiques, pastoraux. Donc la Pologne est est un pays où aujourd'hui on dit qu'il y a quand même un avenir meilleur. Et voilà pourquoi les autres pays commencent à s'ouvrir beaucoup plus vers la Pologne. Et je vois et je connais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train de venir du Rwanda pour venir étudier ici en Pologne, parce qu'on y a trouvé justement cette potentialité et cette capacité. La Pologne qui est en train de donner beaucoup dans la médecine, dans les sciences, dans la technologie. Donc c'est l'occasion justement d'en profiter. Et dernièrement, comme vous le savez, le Rwanda a ouvert son ambassade ici à Varsovie, en Pologne. Donc c'est un signe qui montre qu'il y a des bonnes collaborations entre les deux pays et nous espérons justement que ça va continuer parce qu'il y a quelque chose à apprendre ici de la Pologne.
Tak, rzeczywiście. Przede wszystkim myślę dlatego, że mamy wspólną historię, wspólne podobną historię. Poza tym Polska jest przede wszystkim krajem, który bardzo szybko się rozwija na różnych polach i Polska jawi się Rwandczykom jako kraj z lepszą przyszłością, oferujący lepszą przyszłość. Polska daje duże nadzieje w domenie technologii, jeżeli chodzi także o medycynę. I myślę, że tutaj takim punktem, który pokazuje, że te relacje coraz bardziej się zacieśniają, jest chociażby otwarcie w Polsce ambasady Rwandy. I to właśnie pokazuje, obrazuje to zbliżenie między naszymi krajami. Ojcze, bardzo dziękuję za to świadectwo, za tą rozmowę. Merci beaucoup, mon père, pour ce témoignage, pour cette discussion.
Merci aussi, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui et j'espère que justement c'est un des signes de notre collaboration. Si on travaille ensemble et on va arriver lui et nous avons beaucoup à apprendre de la Pologne. Merci.
Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie i bardzo mam nadzieję, że to jest także coś, co pokazuje, że współpraca między Polską a Rwandą nadal będzie się rozwijała. Jaśmino?
Bardzo serdecznie dziękuję. To Mikołaj Murkociński i jego rozmowa. Ja teraz spoglądam na zegarek 8.50, a to oznacza, że na pewno na swoje wejście czeka już ekipa z pociągu do Lata. Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z daszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Proszę bardzo.
Pociąg do Lata.
Partnerem audycji Pociąg do Lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
A w tym pociągu do Lata Małgorzata Kleszcz, Hanna Tracz i oczywiście Konrad Mędrzecki, a także nasz ukochany realizator, czyli Marcin Suchmiel. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino, dzień dobry Państwu. No zgadza się i tak przetrwaliśmy do piątku i zdaje się, że to będzie najładniejszy dzień podczas naszej sierpniowej wyprawy. Już wyszło słońce, niebo wydaje się być czyściusieńkie, niebieskie, także to chyba dzisiaj wreszcie będziemy mogli wszyscy odsłonić swoje nogi, wychodząc na miasto Stargard, ponieważ stamtąd dzisiaj prowadzić będziemy popołudnie od godziny 16:00 i zgłębiać będziemy to miejsce, bo jak się zdaje, jest dużo do opowiedzenia.
Tak, tak, to jest, proszę Państwa, drugie, jeżeli chodzi o historię, miasto na Pomorzu. Najstarszy jest Szczecin, a w XIII wieku powstał Stargard Szczeciński. Jest pełen zabytków, był na szlaku i jest w dalszym ciągu na szlaku handlowym. Ja powiem tylko jedną taką rzecz. Ja często przejeżdżałem przez Stargard i bardzo cierpię z jednego powodu. Tam na stacji kolejowej stała taka stara lokomotywa i ona stała i stała i była takim elementem krajobrazu i niestety ta lokomotywa zniknęła i postaramy się dowiedzieć, dlaczego tej wspaniałej, pięknej, stuletniej lokomotywy już tam nie ma. Poza tym jesteśmy umówieni między innymi w Muzeum Archeologicznym w Stargardzie, jest tam wspaniały kościół, wiele, wiele zabytków, naprawdę jest to miasto, że tak powiem, warte odwiedzenia, żeby nie powiedzieć grzechu.
A Muzeum Archeologiczne przyszło do głowy pewnemu panu, z którym wczoraj mieliśmy przyjemność jeść kolację i siedzieć z nim przy jednym stole. Panu, który, jak się okazało, spędził swoje dzieciństwo w Stargardzie. Jest to jego rodzinne miasto, a dziś jeździ trochę po Polsce i zajmuje się wielkimi wiatrakami.
Tak, wczoraj rozmawialiśmy z ekipą trzech techników od zadań specjalnych, którzy zajmują się naprawą tych gigantycznych wiatraków. Dowiedzieliśmy się wszystkich technicznych ciekawostek związanych z wiatrakami. Obaliliśmy wszelkie mity, a przynajmniej musimy panom zaufać, że tak właśnie jest. No i oglądaliśmy piękne zdjęcia właśnie robione tam na wysokościach, nad chmurami, jak ten krajobraz, jak się wespnie ktoś na górę takiego wiatraka, wygląda.
No i jeszcze ja powiem tylko z zupełnie innej beczki, że dzisiaj właśnie 11 sierpnia obchodzimy rocznicę rozpoczęcia oblężenia twierdzy połockiej przez niejakiego Stefana Batorego. Więc to bardzo dobra informacja jest.
A w Stargardzie jeszcze nie byliśmy, ale już sprawdziliśmy, że jest masa pięknych zabytków średniowiecznych. Jest ratusz z mazwerkiem sieciowym, są baszty, są mury miasta. No, bardzo się to ciekawie zapowiada.
No i jeszcze powiem tak, w herbie Stargardu jest gryf, o którym tu ostatnio bardzo dużo opowiadamy. W Szczecinie gryfy po prostu pączkują, że tak powiem, i latają i w ogóle są wszędzie. W Stargardzie też okazuje się gryf, nawet jest w herbie, tak jak w tłuszczu jest ukochany nasz żubr, do którego musimy czasem powrócić. Tutaj żubry też są, a już a propos nie żubry, tylko przepraszam bardzo, gryfy. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że w 1932 roku, właśnie 11 sierpnia, to a propos wszystkich zwierzątek, miłych, małych, dużych, wielkich i pięknych, otworzono Białowieski Park Narodowy. I tam są i żubry, i bobry, i gryfy.
I burzry też burzry. I my to zwierzę pragniemy poznać. Także nie wyjeżdżamy jeszcze przez kilka dni z Pomorza. Dopiero w poniedziałek następne miasto, pociąg do lata, dokąd nas dowiezie. Proszę słuchać Radia Wnet. Posłuchamy teraz my z kolei utworu Talking Heads na koniec, a słyszymy się już o godzinie 12.45. I to, drodzy państwo, pociąg do lata. Hania Tracz, Małgorzata Kleszcz, Konrad Mędrzecki i Marcin Suchmiel. A ja teraz spoglądam na zegarek. Już za moment utwór zapowiedziany przez ekipę pociągu do lata, ale jeszcze na koniec podziękowania. Mikołaj Murkociński, Andrzej Karasz to wydawcy Poranka w Net. Dominika Borcz zrealizowała audycję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i dziękuję, że byliście państwo wspólnie razem z nami. Do usłyszenia.
Ale gorąco. Znowu nie wzięłam czapki z daszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Dzień dobry, minęła 9 w tym wydaniu wiadomości. Znamy treść pierwszego pytania referendalnego. Wzrasta liczba ofiar pożarów na Hawajach oraz Joe Biden chce 200 milionów dolarów na wagnerowców w Afryce. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Pierwsze pytanie referendalne będzie brzmiało, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? O zasadności pytania mówiła w Poranku Wnet wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska.
Mamy wiele wypowiedzi już polityków z opozycji, którzy mówią, że trzeba doprowadzić do prywatyzacji wielu sektorów gospodarki. No my jesteśmy absolutnie przeciwko, uważamy, że interes narodowy, szczególnie w gospodarce, to jest fundament silnego państwa i powinniśmy starać się, aby polskie firmy, polski kapitał był jak najszerzej promowany i miał możliwe najlepsze środowisko do tego, żeby powstawać, otwierać się tutaj w Polsce. Mówimy tutaj konkretnie chociażby o tym kapitale niemieckim.
Mówiła wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. Pytania w referendum będą cztery. Obóz Zjednoczonej Prawicy rozpoczął dziś na Facebooku Prawa i Sprawiedliwości akcję ich ujawniania. W kolejnych dniach 12, 13 i 14 sierpnia będą publikowane filmy z kolejnymi pytaniami referendalnymi. Jest pewne, że jedno z nich będzie dotyczyło stosunków Polaków do przymusowej relokacji migrantów. Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć 17 sierpnia podczas dodatkowego dwudniowego posiedzenia rozpoczynającego się dzień wcześniej. służby zdecydowały o ewakuacji prawie 14 tysięcy mieszkańców Lublina z rejonu, w którym znaleziono kilkuset kilogramową bombę z czasów II wojny światowej. Mieszkańcy do godziny 11 muszą opuścić swoje miejsca zamieszkania. Lubelski ratusz informuje, że wyznaczono 3 miejsca zbiórki. Z tych lokalizacji autobusy komunikacji miejskiej oznaczone napisem ewakuacja przewiozą mieszkańców na stadion Arena Lublin. Ponadto przedszkola pełniące wakacyjny dyżur w rejonie ewakuacji będą zamknięte. Parking przy stadionie Arena Lublin będzie również bezpłatny. Dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymagających opieki pielęgniarskiej i lekarskiej przygotowane są miejsca w 2 domach pomocy społecznej. Osoby leżące będą transportowane do sali gimnastycznej jednego z liceów. W tych miejscach będzie również zapewniona pomoc psychologiczna. W ewakuacji mieszkańców będą pomagać służby mundurowe. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Pożary szalejące na hawajskiej wyspie Maui pochłonęły już 53 ofiary śmiertelne, poinformowały władze. Gubernator Hawajów Josh Green, informując o ofiarach śmiertelnych, uznał pożary za prawdopodobnie największą klęskę żywiołową w historii stanu. Zwrócił uwagę, że wiele setek domów zostało zniszczonych. Z kilkoma rzadkimi wyjątkami spłonęło historyczne miasto Lahaina. Na Maui tysiące ludzi pozostaje poza miejscem zamieszkania. Prawie 11 tysięcy mieszkańców wciąż nie ma prądu. Green ocenił, że pożary są już najbardziej śmiercionośną klęską żywiołową na Hawajach od czasu, kiedy na Wielkiej Wyspie w 1960 roku zginęło 61 osób. Dotychczas ratownicy nie mogli dotrzeć do części Maui niedostępnych z powodu 3 szalejących pożarów. Ogień w Lahainie został opanowany w 80%. Helikoptery Gwardii Narodowej zrzuciły na ogniska pożarów 568 tysięcy litrów wody. Administracja amerykańskiego prezydenta zwróciła się do Kongresu o umożliwienie przekazania 200 milionów dolarów na przeciwdziałanie Wagnerowcom w Afryce. W wysłanym do Kongresu liście dyrektora Biura Administracyjno-Budżetowego Białego Domu Shalanda Young zaznacza, iż Biały Dom prosi o fundusze na przeciwdziałanie destabilizującym ruchom grupy Wagnera, a także innych szkodliwych rosyjskich podmiotów w Afryce. W szczególności fundusze zostaną przeznaczone na wzmocnienie instytucji demokratycznych i bezpieczeństwa krajów afrykańskich, napisano w liście. Najemnicy z grupy Wagnera od dawna aktywnie działają na czarnym lądzie, zarówno we własnym interesie, jak i w interesie krajów, które ich zatrudniają. W styczniu pojawiła się informacja, że w ciągu ostatniego roku Wagnerowcy znacznie rozszerzyli działalność w Republice Środkowoafrykańskiej. Junta wojskowa, która obaliła prezydenta Nigru, zwróciła się do najemników o pomoc. Przemyt kokainy w Ekwadorze wzrasta, za tym idzie fala przemocy. Na terenie spokojnego dotąd kraju operują kartele kolumbijskie, meksykańskie, a nawet bałkańskie, mówiła w Poranku Wnet dr Joanna Gocłowska-Bolek na temat wczorajszego zabójstwa powiecu wyborczym w Ekwadorze.
Fernando Villavicencio to jest osoba bardzo znana w Ekwadorze. Wcześniej to był dziennikarz śledczy, który właśnie mówił o tym, że będzie próbował rozbroić te powiązania pomiędzy polityką a gangami. To był człowiek, który autentycznie zagrażał interesom międzynarodowych karteli. On otrzymywał wcześniej pogróżki.
Mówiła dr Joanna Gocłowska-Bolek. Aresztowani w związku z zabójstwem to Kolumbijczycy, poinformował minister spraw wewnętrznych Ekwadoru. Kolumbijczykiem był również zastrzelony zamachowiec.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na krańcach północnych i na wschodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na wybrzeżu i Podhalu do 22-24 w centrum i na południu.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Wczoraj Aleksandra Mirosław, nasza wspaniała zawodniczka we wspinaczce sportowej, stała przed szansą sięgnięcia po raz trzeci po złoto mistrzostw świata. Niestety w półfinale popełniła poważny błąd, odpadła po tym półfinale i pozostał jej bój o brązowy medal. W nim wygrała z inną Polką, Aleksandrą Kałucką. Nie ma złotego medalu, ale nie ma też jeszcze kwalifikacji olimpijskiej do igrzysk w Paryżu. Aleksandra Mirosław, trzymamy kciuki, by mimo wszystko jak najszybciej polskie zawodniczki uzyskały tę kwalifikację do przyszłorocznych igrzysk. Natomiast przenosimy się do Kanady. Tam trwa turniej Canadian Open i tenisistki i tenisiści w nim rywalizują. Wczoraj nietypowy pojedynek Igi Świątek z Karoliną Muchową, a więc z grubsza powtórka finału z Rolanda Garrosa. Trzecia runda turnieju WTA 1000. No i Iga Świątek zaczęła spotkanie o godzinie 18:30, a mecz zakończył się o godzinie 3:30 polskiego czasu. Tak długo trwał, ponieważ dwie przerwy mieliśmy spowodowane deszczem. Obydwie trwały około 3 godziny, ale najważniejsze, że Iga Świątek wygrywa z Muchową 2-1, 6-1, 4-6, 6-4 w poszczególnych setach. Hubert Hurkacz natomiast w Toronto mierzył się z światową jedynką Carlosem Alcarazem. Polak mimo wszystko bardzo dobry mecz rozegrał. Pierwszy set wygrany i to zdecydowanie 6-3. W dwóch pozostałych co prawda przegrał, ale doprowadził do tiebreaków. Hurkacz odpada w trzeciej rundzie turnieju w Toronto. Natomiast przechodzimy do piłki nożnej. Wczoraj dwa mecze eliminacji Ligi Konferencji Europy z udziałem polskich drużyn. Trzecia runda eliminacji. Lech Poznań u siebie na bułgarskiej wygrywa ze Spartakiem Trnawą 2-1. No ale słowackie media pocieszone wyraźnie tą bramką zdobytą w 87 minucie. Niby na pocieszenie, ale jednak jest to coś więcej. Oczywiście mamy dwumecz. To był pierwszy z tych dwóch, to było pierwsze z dwóch spotkań. No ale jeszcze ci strzelcy dla Lecha, bo Lech generalnie w tym spotkaniu był drużyną zdecydowanie lepszą niż Spartak. W 46. Filip Marchwiński zaliczył trafienie, w 63. Christopher Welde. Natomiast gorsze informacje, jeśli chodzi o Legię. Legia przegrywa z Austrią 1-1-2. Słaba skuteczność, kiepska gra w defensywie, jeśli chodzi o Legię. No ale mamy tą bramkę, która powoduje, że szanse oczywiście Legia na awans ma. Jeśli chodzi o rewanże, te 17 sierpnia i Legia, i Lech będą grały na wyjeździe. Dziś rusza czwarta kolejka Ekstraklasy. O godzinie 18 Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a o godzinie 20 Piast podejmie Raków Częstochowa. Złe doniesienia z Hiszpanii. Thibaut Courtois, więc od lat niekwestionowany lider, jeśli chodzi o bramkę Realu Madryt, nabawił się wczoraj podczas treningu kontuzji. Bramkarz reprezentacji Belgii zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. To powoduje oczywiście długą przerwę. W najbliższych dniach Belg przejdzie operację. No i Real rozgląda się za nowym bramkarzem. Była mowa o tym, że być może Davide De Gea, więc bramkarz hiszpański, który nie jest na ten moment związany kontraktem z żadnym klubem, dołączy do Realu, ale ponoć Carlo Ancelotti nie opowiada się za tą opcją, a więc trener Realu. Być może pojawi się Bono, ale bramkarz reprezentacji Maroka jest na ten moment graczem Sevilli, także tutaj by wchodziły pewnie w grę duże pieniądze, jeśli Real chciałby mieć u siebie tego zawodnika. Jeśli chodzi o La Ligę, już dzisiaj startuje pierwsza kolejka Ligi Hiszpańskiej, natomiast Real Madryt zmierzy się jutro o godzinie 21.30 z Atletico Bilbao, a FC Barcelona Roberta Lewandowskiego podejmie w niedzielę, w zasadzie nie podejmie, bo będzie grać na wyjeździe z Getafe. Niedziela, godzina 21.30, wcześniej o godzinie 19.00 w niedzielę startuje na antenie Radia Wnet magazyn Porozmawiajmy o Sporcie. Zapraszam w imieniu Grzegorza Milko.